Proszę Państwa, dywagacje, dyskusje i ploteczki. Nie możemy być gorsi od pogodynek, blogerek modowych i dziennikarzy politycznych, gdy reprezentacja szuka trenera, nawet oni stają się ekspertami w tej dziedzinie, więc i my sobie poszukamy nowego selekcjonera dla biało-czerwonych. Nie będziemy już dyskutować o tym, czy ta zmiana była w ogóle potrzebna, czy jej czas był odpowiedni, czy w ogóle zatrudnianie Jerzego Brzęczka było komukolwiek potrzebne, czy czysto po ludzku nie jest nam żal byłego już selekcjonera, bo w tym temacie mam wrażenie wszystko zostało już powiedziane. Większość opinii jest zgodna, że Jerzy Brzęczek na stanowisko się nie nadawał, ale z pewnością były lepsze momenty na zwolnienie go z tej funkcji. My idziemy dalej i szukamy nowego selekcjonera. A kto mógłby nim zostać? Jakich kompetencji powinniśmy szukać u potencjalnych kandydatów? O tym porozmawiam z moimi gośćmi. Na łączach są już Dawid Szymczak, Sport.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
I Kamil Rogulski, Twitter Piłka. Witam równie serdecznie.
Cześć, dzień dobry.
Gwoli ścisłości dodam tylko, że przed mikrofonem Kamil Kania i właściwie możemy zaczynać, panowie. Liczę na ożywione dyskusje, mile widziane riposty i polemika. Na rozgrzewkę spytam was, czy to słusznie, że my szukamy trenera za granicą. Czy naprawdę nie mamy nikogo w Polsce, kto mógłby poprowadzić reprezentację w meczach eliminacyjnych Mundialu i na Euro? Może Dawid na początek.
No ja takiego kandydata w Polsce nie widzę, bo czym patrzę na ligę, szukam trenera lepszego niż, wyraźnie lepszego niż Jerzy Brzęczek, bo żeby dzisiaj zastępować go na tym stanowisku, to trzeba mieć kogoś wow, kto wejdzie i nagle kibicom wróci nadzieja, dziennikarzom opadną szczęki i to będzie takie, no ta decyzja wtedy Zbigniewa Bońka będzie wydawała się rozsądniejsza i pewnie będzie łatwiejsza do zrozumienia. Czy w Polsce w lidze jest taki trener? Pewnie nie. Pewnie są może lepsi warsztatowo, lepsi pod względem PR-u, jakiegoś sposobu wypowiadania się, jasne, takich znajdziemy, ale to cały czas nie jest to kryterium główne, które trzeba by było spełnić. Czy na bezrobocie są tacy trenerzy, którzy mieliby może jeszcze jakieś doświadczenie trenerskie i tak dalej? No pewnie znajdziemy. Jacka Magierę, nie wiem, może Macieja Storzy, który pracował w Emiratach jako selekcjoner kadry olimpijskiej, no, ale to znów nikogo nie przekona, więc ta opcja zagraniczna wydaje się jedyną właściwą i jeżeli gdzieś zawężamy krąg poszukiwań my dziennikarze i staramy się przewidzieć, co zrobi prezes Boniek, no to nie jest specjalnie odkrywcze, że szukamy kandydata za granicą. I tak naprawdę chyba z polskich to te plotki przycichły. Już chyba nikogo z tym stołkiem trenera nie łączymy.
Kamil?
Wiesz co, ja w ogóle nie traktuję argumentu trener polski czy zagraniczny jako jakiś imperatyw, wiesz co, ponieważ jak czytam sobie dyskusje o poszczególnych kandydatach z zagranicy, to aż mam ochotę zapytać, czy poza tym, że on jest z zagranicy, czy ma jakieś argumenty, poza tym, że ma obco brzmiące nazwisko w paszporcie, bo wiesz co, kiedy analizuję sobie kandydatury, to mam wrażenie, że to trochę jak z takim moim kolegą z podstawówki, który lubił się chwalić swoim długopisem, zeszytem, że jest niemiecki, a długopis jaki niemiecki. I tak samo jest tutaj, a trener jaki, niemiecki albo włoski. Ja przede wszystkim chcę, żeby trener miał pomysł taktyczny na tę reprezentację, żeby miał orientację, co też jest ważne i to ewentualnie może mieć znaczenie w kontekście tego, czy trener jest z Polski, czy z zagranicy. Ale samo to, że trener jest z zagranicy, w ogóle nie traktuję jako argumentu za kimś. Także ja tutaj jestem bardzo ostrożny.
A wiesz, to ja się wtrącę, skoro Kamil tak nas zachęcał. Ja myślę, że dzisiaj ten PR wokół kadry, wokół może selekcjonera kadry jest tak zły, że my wszystkich, ktokolwiek, jakikolwiek Polak nie pojawiłby się na tym stanowisku, to całkiem może niesłusznie i bez podparcia argumentami my go trochę zakwalifikujemy do jednego worka z Brzęczkiem, któremu się nie udało, z Nawałką, któremu nie wyszło na Mundialu. Więc pod tym względem, biorąc pod uwagę, że tutaj do Euro zostało pół roku i trzeba działać, a do pierwszych meczów eliminacyjnych dwa miesiące, tak naprawdę to musi być facet, który będzie miał na wejściu lepszą pozycję. I może tak jak mówi Kamil, trochę słowami też Michała Probierza, ta aura wokół zagranicznego trenera dla kibiców, myślę, że będzie ważne, że to zaufanie do kadry, które dzisiaj trzeba odbudować, a może nie do kadry, tylko faktycznie do selekcjonera kadry, no jest ważne, bo to, co też nie udało się Jerzemu Brzęczkowi, to on nigdy nie odbudował zaufania, które było stracone po mundialu. I dzisiaj trochę, biorąc pod uwagę, że nie będzie na to czasu, to ta magia nazwiska, ja bym tego do końca nie przekreślał. To pewnie nie przeniesie się na boisko, ale na atmosferę wokół kadry już tak.
Zgadzam się zdecydowanie. Po prostu chciałbym jeszcze dopowiedzieć, że moim zdaniem też to stawianie zagranicznego trenera ex-katedra nad polskim wynika trochę z nieświadomości tego, czym dysponują polscy trenerzy, że tutaj nie wiem, kiedy potrzebujesz skrzydłowego za 2 miliony euro, to nie dostaniesz skrzydłowego za 2 miliony euro. Że dzisiaj właściwie reprezentacja Polski to jest jedyna drużyna eksportowa w Polsce, która ma warunki porównywalne z zachodnimi albo tymi topowymi wschodnimi i dopiero na tej płaszczyźnie widać, do czego zdolny jest trener. Ale oczywiście to, że nasza klubowa piłka leży, a trenerów polskich trenerów za granicą nie ma, no to rozumiem, że wiara jest nikła. Natomiast mówię, nie traktować samego faktu, że ktoś jest z zagranicy jako argumentu, ponieważ przypomina mi się, jak kiedyś wszedł Obenhager i w ogóle on miał nie tylko być selekcjonerem, ale on w ogóle miał podnieść całą polską myśl szkoleniową. Zaraz pokłócił się ze środowiskiem, zaraz były dyskusje, czy powinniśmy wyjść z drewnianych chatek, czy może wygonić tego, który nam tak sugeruje. No czuję, że z następnym trenerem z zagranicy mogłoby być podobnie, że ten cykl by się dopełnił, że ktoś miałby nas uczyć, a my byśmy nie chcieli. Wiecie, to jest taki problem, który wynika trochę z takiego uwarunkowania trochę społecznego, że z jednej strony chcemy tego zagranicznego trenera, ale on byłby bardzo, bardzo narażony na krytykę i zaraz pojawiłyby się drugie głosy, prawda? Szczególnie ludzi ze środowiska. Patrzcie, mamy trenera z zagranicy i samo to, że jest z zagranicy, nam nie pomogło.
No tak, szczególnie gdyby nie szło to w parze z wynikami, to bez wątpienia wówczas byłoby to jednoczące dla naszego środowiska. Skoro już mamy się skupiać ponownie na zagranicznych fachowcach, to ja zapytam, czemu zamykamy się na Włochów lub włoskojęzycznych selekcjonerów, Kamil?
Dlaczego się zamykamy? Właśnie jakby analizowałem sobie tą kandydaturę Gianpaolo i oglądałem sobie przede wszystkim fragmenty, pytałem o różne opinie, nawet byłych piłkarzy, jaki był jego zmysł taktyczny, co udało mu się wprowadzić. I szczerze mówiąc, nadal wygląda mi na to, że to, że on jest Włochem, jest tutaj jego największą zaletą. Także jeśli zamykamy się na włoskich trenerów, no to te kandydatury, właściwie ile mamy realnych? Jedną? Dwie? Moim zdaniem to jest duży błąd, jeśli tak rzeczywiście jest.
Do nazwisk sobie przejdziemy. Dawid, jak ty się zapatrujesz? Czemu prezes Boniek chce wybierać w ten sposób?
A ja nie wiem, czy prezes Boniek chce wybierać koniecznie Włocha, czy my trochę tak mu to przypisaliśmy, bo spędził święta w Rzymie, kocha ten kraj, mówi w tym języku, jest tam postacią i pewnie do większości z tych trenerów ma dzisiaj po prostu numer telefonu i jego z kolei magia nazwiska coś we Włoszech znaczy. I trochę, czy by było instynktownie jakoś przy tym całym zamieszaniu, zaskoczeniu, tego nie wmówiliśmy, że to na pewno będzie Włoch. I słyszałem dzisiaj, nie wiem, nie mam pojęcia tak naprawdę, ile w tym jest prawdy, ale że my się trochę na tych Włochów zafiksowaliśmy, żeby nie przesadzać, bo jeżeli Włoch, to pewnie mówiący po angielsku. I dzisiaj ja wiem, że to nie jest wielki wyczyn, że trener się w tym języku komunikuje, ale no coś takiego usłyszałem, że musi umieć się dogadać się z Robertem Lewandowskim. A Robert Lewandowski, jak wiemy, operuje angielskim, niemieckim, pewnie niemieckim jeszcze lepiej niż angielskim. No to może w tę stronę trzeba iść, ale na tych Włochów tak się, z tych Włochów się tak sztywno nie trzymać, tylko szukać się gdzieś dalej.
Ja najbardziej obawiam się, panowie, że wybierzemy kogoś bez doświadczenia selekcjonerskiego, bo mimo wszystko uważam, że to są dwa różne zawody, a czasu na eksperymenty jest za mało, po prostu, Dawid.
No nie ma czasu, tak? Ja o tym mówiłem. Nie wiem, czy pytasz mnie już o tego mojego kandydata, bo też...
Jeszcze nie.
Jeszcze nie. no to co ja ci mam powiedzieć, że nie ma czasu? No nie ma. Dwa miesiące trzeba wejść i tak naprawdę trochę się boję, że Jerzy Brzeczek, że Zbigniew Boniek znajdzie nam drugiego Jerzego Brzeczka, tylko że z Włoch. Czyli że to będzie ktoś, o kim prasa nie pomyślała. I trochę to będzie zagranie, nie wiem, na nosie dziennikarzy, kibiców, że zobaczcie, tyle myśleliście, a nie wymyśliliście. I nawet wam do głowy nie przyszło, że ja wyciągnę kogoś takiego. I oczywiście Zbigniew Boniek wtedy doskonale go sprzeda, powie, że w niego wierzy i że to był najlepszy kandydat z tam, nie wiem, dziesiątek powodów. Trochę tego się boję, że to będzie taki trener nieoczywisty i próba pójścia, dalszego pójścia pod prąd, tak jak było pójściem pod prąd wzięcie Jerzego Brzęczka, którego pewnie się nie spodziewaliśmy i myślę, że w Wiśle Płock ten Jerzy Brzęczek też się nie spodziewał, że taką nominację dostanie. Tak teraz jakiś Włoch się nie spodziewa, że o nim Zbigniew Boniek pomyśli, a jednak taki telefon już odebrał i nie wiem, negocjuje ten kontrakt. Tego boję się w sumie przed tym poznaniem faktycznego nowego selekcjonera najbardziej.
Kamil, twoim zdaniem my potrzebujemy, mając w perspektywie dwumiesięcznej pierwszy mecz pod wodzą tego szkoleniowca, kogoś, kto był już selekcjonerem, czy dla ciebie tutaj to nie ma znaczenia i może to być jego pierwsza praca w tej roli?
Wiesz, jakby nie możemy pominąć tego, że termin zwolnienia Jerzego Brzęczka jest przede wszystkim kuriozalny. Bo ja nigdy nie broniłem tego selekcjonera, ale też analizując sobie wypowiedzi prezesa jesienią i konfrontując je z decyzją, która zapadła, no byłem w szoku, pewnie jak wszyscy. Ponieważ musimy sobie zdać sprawę, tak jak powiedzieliście, że nowy trener, załóżmy bez doświadczenia jako selekcjoner, no będzie musiał w dwa miesiące raz, że zaadaptować się w nowym środowisku, dwa, zorientować się, czym tak naprawdę dysponuje. Kolejna rzecz, poznać no tą ekstraklasę, czyli tą płaszczyznę, skąd pobiera się materiał ludzki, poznać siłę tej ligi i skomponować drużynę, która będzie w stanie zdobyć punkty z Anglią i wygrać z Węgrami. Tak się zastanawiam, czy czasem Zbigniew Boniek nie zagrał wabank, ale on postawił na to ostatnie rozdanie, można powiedzieć, wszystko, co miał. Jeśli chodzi o doświadczenie selekcjonerskie, to wiesz, mi się zawsze to doświadczenie kojarzy na przykład z Bertem Stange, który mam wrażenie, że specjalizuje się w takich podróżach. Tutaj Singapur, tutaj Syria, tutaj Białoruś, czy to DeBiasi. Jest taka grupa trenerów, którzy mam wrażenie, że największym ich argumentem jest to, że oni są z Włoch albo z Niemiec. Także ja myślę, że tutaj też ani tego doświadczenia selekcjonerskiego bym nie przeceniał, bo moim zdaniem trener może być dobry i po prostu przygotować się zadaniowo, tylko obawiam się, że on po prostu nie będzie miał czasu, żeby się zorientować w nowych realiach. I gdyby decyzja o zatrudnieniu nowego selekcjonera zapadła w listopadzie, to tego czasu byłoby dużo, dużo więcej. Dlatego no, na tym szczeblu nie rozumiem tego, co się wydarzyło trochę.
No, w listopadzie Zbigniew Boniek nie chciał używać skalpela, to już o tym wiemy. Podyskutujmy chwilę bardziej konkretnie o nazwiskach. Poprosiłem was, panowie, przed programem o przygotowanie sobie po dwóch kandydatów, którzy są do wzięcia już teraz. Nie trzeba ich wykupywać z innych reprezentacji, czy to z klubów. Kamil, gdybyś ty był sternikiem PZPN, który ma prawo podjąć taką decyzję autonomicznie, to pomiędzy kim a kim byś wybierał?
Ustaliliśmy wcześniej, że kandydatury nie muszą być realne. Możemy tutaj pominąć aspekty finansowe i to, na kogo nas rzeczywiście stać. Także moja pierwsza kandydatura, uwaga, Quique Setién. I teraz, żeby to odpowiednio argumentować, pamiętam nasze wspólne dyskusje kiedyś, kiedy ludzie, że tak powiem, losowi użytkownicy internetu sugerowali nam, że z lepszym trenerem ta reprezentacja mogłaby grać dużo bardziej atrakcyjnie i dużo skuteczniej, że stać by było nas na dużo więcej niż dzisiaj sobie zakładamy. Tak sobie pomyślałem, że jeśli rzeczywiście uważamy dzisiaj, że reprezentacja ma silny środek pola, że chce grać odważnie skrzydłami, to pomyślałem, że dlaczego nie, w ramach piłkarskiego eksperymentu, gdzie dzisiaj może obawiałbym się trochę tego, że trener zacznie zbyt mocno eksperymentować. Nie sądzę, byśmy nagle zaczęli grać bardzo atrakcyjnie, ale bardzo bym chciał zobaczyć reprezentację, która potrafi na przykład dominować przeciętne europejskie drużyny i utrzymywać się przy piłce. Jak przypomnimy sobie na przykład lepsze czasy kadencji Adama Nawałki, to tam już pojawiały się pewne zalążki ataku pozycyjnego. Bardzo fajnie reprezentacja Polski potrafiła wymienić piłkę i nie ograniczaliśmy się tylko do bronienia. Bo myślę, że gdybyśmy pojechali na turniej Mistrzostw Europy z takim zamiarem, że będziemy bronić i kontratakować, to rywal nas złamie, tak jak złowała nas Holandia w Chorzowie. I tak jak gra Ukraina na przykład, czyli bardzo technicznie i z wymianą dużej liczby podań, to samo chciałbym zobaczyć w reprezentacji Polski, dlatego to jest mój pierwszy kandydat.
Jeżeli chodzi o drugiego?
A jeśli chodzi o drugiego, no to już całkiem poza zasięgiem, czyli Thomas Tuchel. Dlatego, że analizując jego karierę trenerską, on przeszedł takie trzy etapy. Mainz, Borussia Dortmund i PSG. Najważniejszy argument, moim zdaniem, to jest zmysł taktyczny. Przede wszystkim jego drużyny w pewnym sensie grają prosto, ale potrafią bardzo dobrze zmieniać ustawienie, taktykę podczas meczu. To znaczy w fazie bronienia to jest 4-2-3-1, ale kiedy po odzyskaniu piłki, kiedy atakujemy, to już się zmienia system z trzema obrońcami i z wahadłowymi. Bardzo chciałbym zobaczyć coś takiego w drużynie, której sprzyjam. To jest jedna rzecz. Po drugie, to jest człowiek, który w życiu, ale to w życiu, nie dałby sobie narzucić zdania kogokolwiek. Ponieważ analizując to, jak wyglądała kadencja Jerzego Brzęczka, bardzo mi się nie podobały sugestie prezesa co do sensowności powołań, czy do taktyki i tak dalej. Gdyby Tuchelowi ktoś zasugerował cokolwiek, kiedy byłby selekcjonerem, to by prędzej spakował walizki i wyjechał. I tak było w Borussii Dortmund, kiedy nie bał się zaznaczyć jasno swojego zdania, tak było w Paris Saint-Germain. Tak było w PSG, kiedy scalił naprawdę bardzo trudną szatnię. I tak myślę, że to jest taki bardzo ukryty talent, jeśli chodzi o zmysł selekcjonerski. I to jest taka moja tylko fantazja na temat jego na stanowisku selekcjonera.
Nie wiem, które z tych nazwisk z twoich ust bardziej mnie zaskoczyło. Ja powiem tylko, że Quique Setién ma epizod selekcjonerski w chwili, bo on miał taki etap, że był selekcjonerem reprezentacji Gwinei Równikowej, z tym, że jeżeli chodzi o mecze, w których mógł się sprawdzić, to za wiele ich wtedy nie było. Jak ci się, Dawid, podobają kandydatury Kamila?
Mi się ta druga z Thomasem Tuchelem bardzo podoba, bo też sobie o niej pomyślałem jako taka strefa marzeń, którą aż trudno wypowiedzieć na głos, żeby to przeszło przez usta, ale jasne, no, ja rozumiem koncepcję. Też sobie pomyślałem o dwóch trenerach, tak jak prosiłeś, tylko że ten jeden jest gdzieś wymieniany i mówię o Ralfie Rangniku, którego chyba wywołał Mateusz Borek wczoraj. Powiedział, że rozmawiał z jego agentami, zdaje się, i on taką pracą w Polsce mógłby być zainteresowany. Jeżeli przyjmujemy, że to jest prawda, bo dużo przy okazji tej dyskusji o tych dwóch trenerach naszych wymarzonych sobie przyjmujemy, ja bym na miejscu Zbigniewa Bońka wyłączał się ze wszystkich rozmów, w które wszedłem, dzwonił do Ralfa Rangnicka, chował swoje jakieś ego do kieszeni, choć wiem, że to pewnie będzie trudne, ale gdybym był Zbigniewem Bońkiem, to poszedłbym na ustępstwa i brał go tutaj do siebie. Okej, okay, on nigdy nie był selekcjonerem, bo zaraz to wytkniesz, ale myślę, że pracował bardzo podobnie selekcjoner przy tym projekcie Red Bulla, gdzie powoływał może nie zawodników, ale powoływał trenerów. Zobaczcie, z jakim skutkiem, ilu on sobie wychował znakomitości na tym rynku niemieckim. Dzisiaj najlepsi trenerzy to przeważnie ten szlak albo Salzburga, albo Lipska. I ci kolejni trenerzy to są dzisiaj namaszczani przez Ralfa Rangnicka. Że zna się na piłce, no to nawet nie będziemy się kłócić. Że jest znakomitym taktykiem, też nie. Że wizjonerem, no jest, pamiętamy chociażby te jego ostatnie prace w Lipsku, no ma to. Pracował jako taki dyrektor, jako facet, który może nie wychodzi codziennie na trening, ale przygląda się, sprawdza, decyduje o różnych ważnych rzeczach, o tym, no, którego trenera gdzie przenieść, bo powstała filia tych klubów. I tak naprawdę decydował, czy tego piłkarza dzisiaj z tego Lieferingu, najniższego zespołu w Austrii, który tam mają, przenosić już do Salzburga, czy ten piłkarz jest gotowy do przejścia do Lipska, czy może jakiegoś trenera do Nowego Jorku i tak dalej, i tak dalej. Więc on taką pracą selekcjonera pod pewnymi względami się zajmował, a że jest takim facetem z doświadczeniem, takim wieku, w którym już pewnie nie będzie tak, myślę, wracał na ławkę trenerską, bo ma olbrzymie wymagania. Pamiętamy, co się działo w przypadku Milanu, jak sądowali możliwość jego sprowadzenia i chyba tam było to zaszło do pewnego momentu całkiem daleko i oczekiwał po prostu pełni władzy. I to też by mi się podobało, że byłby ktoś, komu nie sposób narzucić swojej decyzji, no tylko pytanie, czy to by wyszło. I jeżeli jest w tym jakaś możliwość i ziarenko prawdy, to naprawdę ja tego Ralfa Rangnicka mogę przywieźć, jeżeli będzie taka potrzeba. A drugi kandydat to już takie totalne oderwanie i tak, skoro nie Thomas Tuchel, żeby się nie powtarzać, to może Massimiliano Allegri na przykład. Nie ma pracy, zaskakująco długo, bo myślałem, że on szybciej wróci do trenowania, że któryś z tych klubów w kryzysie prędko się do niego zgłosi. Jest Włochem, więc ze Zbigniewem Bońkiem się dogada, jest anglojęzyczny, więc z piłkarzami też, a że trener to znakomity, no to świadczą sukcesy, cała jego gablota. No i z tego powodu, a jeszcze wracając do Rangnicka, bo ta kandydatura by się zdecydowanie i tak bardziej podobała, no to gra w sposób, myślę, taki, jakiego nam brakuje, że jeżeli kibic chciał zobaczyć swoją drużynę agresywną, która potrafi ładnie przeprowadzić kontratak, przecież to powtarzamy od, nie wiem, kilkunastu lat, że polskie myśli to ten kontratak jest niezbędny, no to nie ma lepszego gościa do nauki kontrataku niż Ralf Rangnick. Jeżeli chcemy utrzymywać się przy piłce, no to też to potrafi tego nauczyć i myślę, że to jest facet, który nie będzie potrzebował dużo czasu, bo też jest jakimś pracoholikiem totalnym, który w tę pracę mocno wsiąka, jakiś punkt odbicia od Polski ma, bo pracował z różnymi Polakami w Niemczech, więc myślę, że to by było takie coś, na co ja bym się bardzo pijał.
Wszyscy wiemy, że to jest obrotny facet, który o futbolu i biznesie wie bardzo dużo i pewnie gdybyśmy mu dali środki do działania, on mógłby nam tutaj zbudować świetny klub. No i był też dyrektorem sportowym, więc doświadczenie w selekcji piłkarzy Kamil Ralf Rangnick ma.
No, oczywiście, tak. Ja zresztą jestem fanem Rangnicka. Czytałem jego mnóstwo wypowiedzi. Fascynowałem się tym, jak pracuje. I tak się zastanawiam, jak właśnie na przykład to, że on był jest wybitnym dyrektorem sportowym, jak przełożyłoby się na stanowisko selekcjonera? Czy spełniłoby się marzenie ludzi, którzy bardzo by chcieli, żeby nowy trener nie tylko był ozdobą i nie tylko jakby pobierał kasę, tylko żeby jeszcze zbudował jakieś podwaliny pod jakąś myśl szkoleniową w Polsce, który mógłby zorganizować wykłady, który pomógłby nam zarządzać tym całym biznesem, którego praca nie tylko ograniczałaby się do wybrania tej 23, która ma jechać na mecz, a część usiąść na trybunach. Także ta kandydatura też chodziła mi po głowie. I szczerze mówiąc, gdybym ja miał się zdecydować na kogoś i jeśli rzeczywiście jest taka możliwość, żeby ten człowiek tutaj przyszedł, no to ja bym pojechał do niego osobiście i błagałbym go, żeby to zrobił, ponieważ ja uważam, że nie jest możliwe, byśmy w każdym razie mogli kogoś o tak głośnym nazwisku ściągnąć, bo ja uważam, to jest taka moja opinia trochę na marginesie, że my też trochę przesadzamy w takich normalnych dyskusjach, oceniając, kto mógłby do nas przyjść, że trochę przeceniamy znaczenie reprezentacji Polski jako drużyny w futbolu. Także jakby Rangnick chciał, to spokojnie, to byłby super wybór.
No ja też mam takie wrażenie, że przeceniamy tę reprezentację i punkt, w którym ona się znajduje, ale jej atutem jest na pewno Robert Lewandowski. Panowie, zanim ja wam powiem, o kim ja sobie pomyślałem, to Jurek z Czarnkowa włącza się do naszej dyskusji. Tak sobie myślę, czemu nie Skorża? Nieoczywisty wybór zna kadrowiczów, ma doświadczenie reprezentacyjne przy osiągnięciach trenerskich przed kadrą. Nawałki i Brzęczka wygląda jak hegemon. W normalnej sytuacji broni się lepiej niż obaj poprzednicy. Ale czy teraz? Dawid, ty miałeś kontakt z Maciejem Skorżą, także składa się to idealnie, abyś ty odpowiedział naszemu słuchaczowi.
Tak. Jak wczoraj tacy panowie Jurkowie, jak ten, który teraz tutaj do nas napisał, zaczęli właśnie wypowiadać się na Twitterze a propos tego, kto może zostać trenerem. I tak trzy razy przeskrolowałem i okazało się, że tam cztery komentarze były, a może Maciej Skorża, no to akurat ostatnio z Maciejem Skorżą miałem kontakt i sobie pozwoliłem zadzwonić. No i dlaczego nie Maciej Skorża? No dlatego, że nie odebrał, ja przynajmniej tak mówi, od Zbigniewa Bońka telefonu w ostatnim czasie. Jest co prawda teraz na bezrobociu, ale to już chyba długo nie potrwa i zaraz wraca do pracy, coś tam sobie negocjuje po drodze i chyba dlatego, ale ja absolutnie się zgadzam i jeżeli dzisiaj porównujemy jakieś doświadczenie w momencie zatrudniania Nawałki na selekcjonera czy Brzęczka, a Skorży w tym miejscu, w którym jest dzisiaj, pewnie brzmi nawet rozsądniej niż tamta dwójka. Czy to by gwarantowało sukcesy? Chyba nie, no bo dzisiaj nic, chyba żadne nazwisko tak naprawdę nie da nam sukcesu. Co najwyżej może dać nam, nie da gwarancji sukcesu, a może nam dać co najwyżej nadzieję przez euro, że ta gorączka w tym kraju będzie, że kibice będą po prostu przed tymi telewizorami drżeć, bo jak tak sobie wspominam euro 2016, no to była super przygoda właśnie z tego względu, że my tam z każdym meczem zaczynaliśmy wierzyć, że tutaj może urodzić się coś wielkiego i ja na przykład za tymi emocjami chyba tęsknię najbardziej, za takim przyjemnym oglądaniem kadry w porównaniu z tym, co było za Jerzego Brzęczka, że ta kadra trochę tak nam zaczęła smutnieć, ale to już odbiegam od tematu.
Kamil, jak tobie by się podobał Maciej Skorża, bo ja nie ukrywam, że nie mamy zbyt wielu fachowców, jeżeli chodzi o podobną półkę wiekową, co Maciej Skorża, którzy mają takie doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę w roli selekcjonera. Mówię tutaj o Polakach, których trochę gdzieś na bok wzięliśmy w tej naszej dzisiejszej dyskusji.
No wiesz co, pytasz o Macieja Skorżę, fana Macieja Skorży, dlatego że przede wszystkim młodsi słuchacze mogą mnie kojarzyć, że no Maciej Skorża w ogóle był kiedyś pewniakiem do tego, żeby kiedyś te reprezentacje objąć. Jak przypomnimy sobie, przecież on i pracował i z młodzieżówką Legii i pracował jako asystent reprezentacji Polski. Co ciekawe, jakby relacje z tamtego czasu są zbieżne, że Paweł Janas jakby firmował tę drużynę, ale tak naprawdę na odprawach całą robotę taktyczną, według kilku opinii, które powtarzam, są zbieżne, całą tę pracę odwalał Maciej Skorża. Jak przypomnę sobie jego drużyny, to rzeczywiście mam wrażenie, że on czasami może był trochę zbyt pewny siebie. Może też zbyt mocno uznał się za reformatora środowiska, dlatego że chciał bardziej być nawet menedżerem niż trenerem. Chciał zaprowadzać bardzo duży profesjonalizm, chciał mieć własny sztab. Mam wrażenie, że trochę polskie drużyny nie były gotowe na to. I nawet jeśli popatrzymy sobie na tą nieszczęsną Lewadię, jak popatrzymy sobie na końcówkę w Lechu, czy na Pogoń Szczecin, to może wręcz paradoksalnie ten nieudany czas może mu pomóc. Teraz wyjechał na Bliski Wschód, rozglądać się za nową pracą. Może to mu pomoże jako fachowcowi, jako człowiekowi, by stać się lepszym trenerem. Może jeśli Maciej Skorża ma, a na pewno ma ambicje, żeby poprowadzić jeszcze drużynę, która jest w stanie spełnić jego oczekiwania organizacyjne, no to reprezentacja Polski. Tylko mówię, no jedyna przeszkoda jest taka, że poprzez ten ostatni nieudany czas mam wrażenie, że środowisko trochę przestało ufać Skorży. On już nie jest uznawany za takiego młodego przedstawiciela złotego pokolenia, który przyjdzie i zdziała cuda. Ale ja bym właśnie na niego postawił, dlatego że chciałem to już, żeby to się stało, nie wiem, dekadę temu, ale może stać się teraz nawet. Nie ma żadnego problemu.
Wiecie co, nawet dzisiaj jest lepszym kandydatem na szkoleniowca na selekcjonera niż wtedy. Mówiłeś tam o bezkompromisowości. To właśnie ten pobyt na Bliskim Wschodzie w Emiratach, gdzie on w dodatku nie prowadził tej najważniejszej drużyny w kraju, bo nie pierwszą reprezentację, tylko olimpijską, już pracował z młodymi. Tych najlepszych co chwilę mu zabierali do pierwszej drużyny. tam też specyfika ludzi i podejście do piłki nożnej jest inna niż w naszym kraju, dużo mniej sprzyjająca dla selekcjonera. On się naprawdę tam nauczył chodzenia na kompromisy i odpuszczania w pewnych względach, bo gdyby nie odpuszczał i nie nauczył się przemykać oka na inną kulturę, na to, co się z tą inną kulturą wiąże, na ich przyzwyczajenia, to zwyczajnie by tam nie wytrzymał. Było wielu trenerów, którzy tam wyjeżdżali. Ventura to jeszcze też a propos Włochów tam był i wpadł podobno z taką myślą, że no to ja wam teraz w tych Emiratach pokażę tutaj dwa treningi dziennie, pierwsze o 10 i tak dalej. Wyleciał po pół roku, bo piłkarze poszli do szejka, czy nawet jeszcze szybciej i powiedzieli, że z tym gościem się nie da pracować. Więc jeżeli tam idziesz na kompromis, no to po paru tygodniach cię nie ma.
No, znaczy oczywiście przyjmuję ten argument, ale też się wpisuje właśnie w to, że jak na przykład dekadę temu typowaliśmy na pewno Macieja Skorżę jako selekcjonera, to moim zdaniem nawet mimo porażek, które przytrafiły mu się po drodze aż do dzisiaj, to on staje się człowiekiem silniejszym, bardziej doświadczonym, może trochę bardziej pokornym, tak jak powiedziałeś. Dlatego moim zdaniem Maciej Skorża jest trochę wymieniany nawet za cicho zawsze gdzieś tam w dyskusjach, kto może objąć drużynę narodową. I mówię, jeśli przypomnimy sobie ten dawniejszy czas i to jak Maciej Skorża rósł, jakim był przedstawicielem młodego pokolenia, ja zawsze chciałem zobaczyć tę reprezentację pod jego sterami, jak ona by wyglądała nie tylko pod względem organizacji na boisku, ale też poza boiskiem. Dlatego jeśli Maciej Skorża by został selekcjonerem, ja bym tylko przyklasnął.
Wróćmy do tych zagranicznych fachowców, bo chciałem wam przedstawić moje kandydatury. Przy założeniach, że chodzi o wolnego fachowca i skupiając się na tym, co mówiłem wcześniej, że szukam selekcjonera, obracałem się jednak w kręgu ludzi, którzy w tym fachu mają doświadczenie i stąd moje kandydatury. Carlos Queiroz i Marco Van Basten. Gdybym mógł wskazać na selekcjonera, który obecnie jest szczęśliwie zajęty, to moje oczy skierowałbym na RWE Renarda, mistrza Afryki z Zambią, wybrzeżem Kości Słoniowej, który wprowadził po 20 latach przerwy Maroko na Mundial. No ale Francuz obecnie pracuje z kadrą Arabii Saudyjskiej, więc co panowie myślicie o Queirozie i Van Bastenie? Może na początek Kamil.
Ja Queiroza znam bardzo dobrze. Bardzo dobrze kojarzę nie tylko drużyny, które prowadził, ale też czytałem dużo wypowiedzi, na przykład Pedro Martins, trener Olympiakosu, podkreślił, że portugalscy trenerzy to nie tylko te typowe nazwiska, jak Mourinho. To są ludzie, którzy zmienili w Portugalii metodykę pracy. I Pedro Martins, który święci sukcesy z Olympiakosem, przyznał, że za zmianą metodyki pracy i za reformą portugalskiej myśli szkoleniowej stoi właśnie Queiroz. Tylko właśnie, paradoksalnie, Queiroz mimo tego, że z Portugalią zaliczył przyzwoity mundial, biorąc pod uwagę, że odpadł z Hiszpanią jak wszyscy później i biorąc pod uwagę fakt, że Iran nie tylko awansował na dwa mundiale, ale prezentował się bardzo przyzwoicie, to Queiroz wydawał się idealnym kandydatem. Tylko że tak, teraz potem objął Kolumbię i się wydawało, że to połączenie Queiroz i Kolumbia to w ogóle jest perfekcyjne, że to po prostu nie ma możliwości, żeby to nie wypaliło. I przegrał z Ekwadorem, z tego co kojarzę, 1-6, wyleciał z pracy i trzeba było mu zapłacić miliony odszkodowania. I tak moim zdaniem, o ile Queiroz oczywiście jest dalej dobrym trenerem, po prostu coś nie wypaliło, to jednak to jest bardzo dobry przykład, jak nie należy ślepo ufać w nazwiska i trzeba po prostu zachować jakiś zdrowy rozsądek w tym, bo nawet Queiroz niczego nie zagwarantuje.
A Van Basten?
A Van Basten, szczerze mówiąc, jeśli kojarzę go z pracy trenerskiej, to zastanawiam się, czy tu bardziej nie liczymy na efekt Benfakera, ale bardziej pod tym względem, że przyszłaby legenda piłki. Ponieważ jeśli chodzi o dokonania trenerskie, ja nie wiem, może wychodzę na dyletanta w tym momencie, ale praktycznie nie kojarzę żadnych znaczących.
Dawid?
Ja tak sobie myślę, że ty nas ładnie wypuściłeś, bo kazałeś się ze strefy marzeń wyciągać, jak my teraz wyglądamy z tymi Allegrimi, Tuchelami.
Nie,
Carlos Queiroz, super. No. Będziemy się kłócić o coś, co jest oczywiste. Kamil to wymienił jego sukcesy. Facet, który sprawdza się, przekwalifikował się trochę na tego selekcjonera, jeżeli już byśmy wracali do tego, że trochę tak rozróżniamy niektórych trenerów, że nie byli trenerami, tylko zawsze selekcjonerami, no to piosowo obie te funkcje, ale jeśli chodzi o Van Bastena, chyba gdzieś coś mignęło, że może tak być. Dla niego powrót do takiej pracy z zespołem, pewnie spoko. I to jest ten moment, w którym ja zaczynam wierzyć w magię nazwiska i wracam tak naprawdę do początku, że jeżeli to byłby Marco van Basten, to zaraz by powstało 1000 artykułów o tym, jaki to był piłkarz, później wymienilibyśmy te... I cały czas tak naprawdę żylibyśmy przeszłością. Nie wiem, bo dzisiaj nie znam go jako selekcjonera, więc trudno mi też powiedzieć tak, że to byłby dobry fachowiec. Za mało pewnie o Van Bastenie wiem, żeby dzisiaj go tutaj reklamować, tak jak jakaś tutka mi mówi, że akurat ranking tu się sprawdzi, to nie jest ten sam sztab.
Trochę wychodząc poza te ramy, czyli byłego selekcjonera, pasuje mi też Massimo Carrera. Jest Włochem, więc prezes Boniek mógłby być zadowolony, a mi się bardzo podobała jego praca w Spartaku Moskwa. Dodatkowym atutem jest fakt, że był w sztabie Conte, kiedy ten był selekcjonerem, a co się jeszcze wszystko składa, że to przed świętami pogonili go z Grecji.
Jeśli chodzi o karierę, rzeczywiście ja bym tutaj postawił na to, że to jest człowiek sprawdzony w bardzo znacznej mierze w rosyjskim środowisku, który powiedziałbym bardzo przypomina nasze. Dlatego jak sobie czytam wypowiedzi trenerów z Zachodu, którzy przychodzą na Wschód, to jest takie mówienie, taka retoryka na zasadzie, no wy tu jakby funkcjonujecie trochę na innych zasadach niż my, jesteście inni, że trzeba się przystosować. Rzeczywiście Spartak Carrery grał bardzo dobrze w defensywie, zbudował drużynę, która potrafiła zdominować praktycznie każdego rywala w Rosji. Więc być może byłaby to dobra kandydatura, ale też znowu umówmy się, czy Carrera w miesiąc, czy w dwa miesiące zdołałby zbudować coś, co odróżniałoby bardzo reprezentację Polski od reprezentacji Jerzego Brzęczka? Czy Carrera jest na tyle nazwiskiem wpływowym, że mógłby tutaj przyjść i w tak krótkim czasie zbudować coś, co nam zbudowałby coś, co nam by się podobało na tyle, byśmy powiedzieli, tak, to jest zmiana absolutnie na lepsze i warto było. No ja tutaj nie mam żadnego przekonania, ponieważ nadal uważam, że to jest, wiesz, jeden wystrzał trochę.
Wiesz co, to trochę taki, to wszystko, o czym my dzisiaj mówimy, pokazuje, jak bardzo zaskoczył Zbigniew Boniek, że kogo my byśmy nie wymienili, to tak naprawdę to się obroni, bo raz, że do Euro jest tak mało czasu, że nikt nam tutaj nie da gwarancji, nikt, nawet pewnie Pep Guardiola. Bo jest za mało czasu. Ci selekcjonerzy potencjalni, których my sobie wymieniamy, ja podejrzewam, że oni znają Lewandowskiego, znają Krychowiaka, Szczęsnego, Glika i tak naprawdę może Zielińskiego jeszcze znają, ale reszta, czy oni wiedzą, kim jest Jakub Moder, Płacheta, Jóźwiak, Bereszyńskiego, jeżeli Włoch to kojarzy, okej. Okay. Ale chodzi mi o to, że okej, pierwszy garnitur będą znali, bo zna ich każdy na świecie trener. Natomiast tu potrzeba wejścia trochę głębiej, więc naprawdę ta posada dzisiaj będzie trudna. Ja się nie zgodzę do końca z tym, co padało wcześniej, że ta oferta nie jest kusząca, bo moim zdaniem tak naprawdę taki trener wiele nie ryzykuje, bo jeżeli przyjdzie tutaj i nie osiągnie sukcesu na Euro, no to powiesz, że miał pół roku i tak naprawdę no nie dało się, że on był strażakiem, ratował, bo był...
Nie, Dawid, ale to nie jest kwestia tego, czy oferta nie jest kusząca, bo jest kusząca, bo będziesz pracował z Robertem Lewandowskim. Ja myślę, że i mi, i Kamilowi chodziło o to, że po prostu przeceniamy półkę, na której leży prowadzenie reprezentacji Polski dla trenerów w Europie.
Okej, że nie każdy się po nią schyli. Zgoda. Pewnie tak. Natomiast no nie, trudno mi tutaj mówić. Każdy kandydat tak naprawdę wygląda w pewien sposób tak samo. To samo nam oferuje. Daje większą bądź mniejszą nadzieję na to, że coś się zmieni, będzie inaczej niż za Jerzego Brzęczka. I dzisiaj bez jakiejś dogłębnej analizy, gdy my poznamy, faktycznie będą przecieki, że coś będziemy wiedzieć, ale tak wiedzieć naprawdę, że Zbigniew Boniek kontaktował się z tym i z tym i może za chwilę nam kwestią nie będzie tego, jak go ogłosi. I wejdziemy głębiej, poszukamy, co o nim ktoś mówił, tak jak Kamil tutaj to przytaczał. jak prowadził poprzednie zespoły, co mówią o nim piłkarze, jak się sprawdzą i tak dalej, no to wtedy będziemy mogli sobie coś prognozować. A dzisiaj bez dogłębnej analizy jakiegokolwiek z tych kandydatów, czy Carrery, czy Queiroza, czy kogokolwiek, my tak naprawdę, myślę, nie powiemy nic mądrego.
Panowie,
czy mógłbym jeszcze nawiązać do wypowiedzi tej poprzedniej, ponieważ jeśli chodzi o fakt posiadania Roberta Lewandowskiego w drużynie, tak sobie myślałem, że to jest trochę taka broń obusieczna. To znaczy, jeśli sobie dany trener X obejmie reprezentację Polski i przegra te mistrzostwa Europy, co umówmy się, no, trzeba brać bardzo poważnie pod uwagę, to raczej nikt nie będzie, raczej nie wpisze sobie w CV, okej, przegrałem, ale objęte reprezentację kilka miesięcy przed turniejem. Tak mi się wydaje, że właśnie ta porażka byłaby odbierana przez ten pryzmat, że my trochę też w Europie, jeśli chodzi o Wojtek Szczęsny zwrócił na to uwagę, że na przykład Włosi uznają, że my w ogóle będziemy czarnym koniem tego turnieju. Tak mi się wydaje, że jeśli przegramy, a większość ludzi w Europie nie zdaje sobie sprawy z naszych mankamentów, to nie powiedzą, no ale oni odnieśli porażkę, a mieli najlepszego piłkarza na świecie. Czy to czasem nie będzie bardzo obciążające? Czy to nie jest wręcz pułapka dla zagranicznego trenera, że jakby reprezentację firmuje Robert Lewandowski, ale okaże się, że ta reprezentacja będzie funkcjonować tak, jak funkcjonowała? No to jest taka rzecz, nad którą się przyszły selekcjoner musi zastanowić. Musi się zastanowić nad tym, że okej, oni mają ligę na tym, a nie innym poziomie, że dzisiaj filarami drużyny są piłkarze po 30. No oni to wszystko analizują, dlatego ja bym tutaj powiedział, że no naprawdę ten przyszły selekcjoner może się władować na minę.
Chciałbym, panowie, żebyśmy jeszcze na koniec tutaj weszli w te nazwiska, które się najczęściej pojawiają, a więc na początek Gianni De Biasi, bo z selekcjonerskim doświadczeniem, bo pamiętamy, prowadził Albanię na Euro we Francji, ale obecnie z mizernymi wynikami z reprezentacją Azerbejdżanu, bo mnie nikt, Kamil, nie przekona, że Azerowie nie mają piłkarzy na wygranie meczu z Luksemburgiem czy Cyprem.
No oczywiście, że tak. Wiesz co, najlepszym trenerem w Azerbejdżanie jest Gurban Gurbanow. Ja mam wrażenie, że ja to wiem i ty to wiesz doskonale również. I to jest właśnie doskonały przykład, jak reprezentacja chce się bardzo podbudować kimś z zagranicy. To jest oczywiście przykład na danym poziomie. Ale ja po prostu nie mam zaufania do trenerów, którzy się specjalizują w tym, że sobie jeżdżą od kraju do kraju i tak. Tu 2 lata, tutaj 1,5. Mówię, Sztangę jest takim przykładem, De Biasi właśnie. No kilka takich nazwisk, które właśnie się zawsze pojawiają i zawsze jak tam masz maila związkowego, to możesz się spodziewać, że od niego też przyjdzie. Dlatego jak ja słyszę, wiesz, te nazwiska, które są takim wytrychem, to szczerze mówiąc, to już się zastanawiam, czy rzeczywiście warto było tego selekcjonera zwalniać. No ale ja po prostu może jestem sceptyczny do wiary w nazwisko, do tego imperatywu.
Dawid?
Ja bym nie skreślał pod tym względem, że pamiętamy, jak Zbigniew Boniek zwalniał Adama Nawałkę, czy Adam Nawałka się żegnał z reprezentacją po mundialu. I wtedy De Biasi podobno się skontaktował, nawet się dogadali, ale ostatecznie Boniek wyciągnął Jerzego Brzęczka. I później De Biasi parę dni po tym, jak dowiedział się, że z mediów notabene, że przynajmniej tak to przedstawia, że nie będzie selekcjonerem Polaków, to udzielił takiej wypowiedzi w włoskim, zdaje się, radiu, że on się czuł, jakby został zwolniony przez Zbigniewa Bońka. Nie wiem, czy się wtedy poobrażał na niego, czy sobie wybaczyli. Dzisiaj taki powód byłby realny, no ale skoro Zbigniewowi Bońkowi podobał się De Biasi i te 2 lata temu, to myślę, że dzisiaj też mu się podoba i na tym bym opierał jakąś tam szansę na to, że on do Polski zawida, ale ile w tym jest prawda jakiegoś dorabiania teorii, no to już inna sprawa.
Pod kątem włoskim zgadzałby się również Roberto Donadoni, były selekcjoner Squadra Azzurra, którą prowadził na Euro 2008. Ostatnio pracował w Chinach, ale uczciwie mówiąc, wyniki w piłce klubowej, czy to w Parmie, czy to w Bolonii, gdzie pracował w ostatnich latach, nie rzucają na kolana. Pytanie, na ile nie najgorsza praca w kadrze to był efekt dobrego pokolenia, w dużej mierze jeszcze wtedy mistrzów świata, a na ile warsztatu tego pana, Dawid?
No to inna sprawa. Też zastanawiam się po jaką półkę my sięgamy, jeśli chodzi o tych trenerów. No i Donadoni akurat w takim przedziale pewnie naszym, to jest jakiś tam szkoleniowiec na naszą miarę, tak myślę. że się w tym przypadku nie przeceniamy, ma doświadczenie jako selekcjoner. Jako człowiek chyba nigdzie z tego, co sobie prześledziłem, niespecjalnie żegnał się w jakimś konflikcie, udawało mu się przynajmniej takich jakichś afer pozaboiskowych unikać z tymi prezesami niełatwymi, którzy pracowali we Włoszech, chociażby w Napoli. Jakoś się dogadywał, więc może z Zbigniewem Bońkiem też. No ale tak naprawdę, słuchaj, ja się powtórzę, ale boję się, że my dzisiaj tak naprawdę nie wiemy nic. I tak jak nie wiedzieliśmy nic o zwolnieniu Jerzego Brzęczka, tak nie wiemy nic o jego następcy i pytanie, czy Zbigniew Boniek, chociaż już zna nazwisko, czy cały czas, nie wiem, operuje z dwoma, trzema jakimiś trenerami na łączach i próbuje ich jakoś tu ściągnąć.
Kamil, do nadania?
Wiesz co, wydaje mi się, że to byłaby tak naprawdę kandydatura łącząca to wszystko, o czym sobie powiedzieliśmy do tej pory, czyli doświadczenie jako selekcjoner, doświadczenie w dobrych klubach, pewien rodzaj komunikatywności, ale też pod względami taktycznymi. To jest trener, który zawsze kojarzył mi się z takim pragmatyzmem, który przede wszystkim prowadził do takiej dyscypliny i schematów. Do tego, wiesz, nazwisko, które gdzieś tam wzbudziłoby na pewno szacunek grupy piłkarzy, jeśli możemy rozpatrywać pod tym względem, a wszyscy wiemy, że powinniśmy, no to tak. Tylko znowu to jest jakby rozmawianie o rzeczach, które w kontekście tego, że tak naprawdę startujemy z poważnym graniem za 2 miesiące, Dona Doni rzeczywiście mógłby być takim, przepraszam za określenie, za kolokwializm, szybkostrzałowcem. To znaczy jestem w stanie sobie wyobrazić, że Zbigniew Boniek na koniec kadencji chce po prostu zatrudnić głośne nazwisko z doświadczeniem, już po prostu wie, że z tamtym selekcjonerem na pewno by nie wyszło. I takie nazwiska jak tam Lagerbach, czy właśnie Mimowieku, czy Dona Doni, to wszystko się w to wpisuje, więc szczerze mówiąc to byłoby całkiem logiczne.
No niestety ucieka nam czas, więc panowie, na koniec będę was jeszcze prosił o ocenę Streczko Katanca. Ma kontrakt do czerwca z Federacją Iraku, co może komplikować sytuację, ale przecież Debiazi też ma obecnie ważną umowę z Azerami. Jak wam się podoba były selekcjoner Słowenii jako potencjalny kandydat, Kamil?
Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o Słoweńców, to ja bardziej preferowałbym Matiasza Keka. Jak wyglądała jego praca w Zjednoczonych Emiratach? Z tego, co zasięgnąłem języka, to dość przeciętnie. Tak naprawdę obawiam się, że to nie jest trener, który gdziekolwiek był, to zbudował coś konkretnego, więc ja myślę, że to nadal jest operowanie bardzo przeciętnymi nazwiskami na rynku.
No ja pamiętam, jeżeli chodzi o Katanca, awans Słowenii na Mistrzostwa Świata w 2002 roku, Dawid.
To prawda, w 2002?
Tak.
Tak, jest, faktycznie. Jest to Katanec. Przy tych nazwiskach, nawet przy Donaldonim Lajabaku, tamte mnie przekonują bardziej. Jak człowiek gdzieś tam tutaj z naszej krainy rozumiejący to, co się dzieje, jaki my mamy mental i o to w tym kraju chodzi, pewnie pod tym względem byłoby mu łatwiej. Nie wiem, jak grają jego zespoły, serio, bo tego nie śledziłem na tyle, żeby móc powiedzieć, czy to jest człowiek, który nam w jakiś sposób odmieni piłkę i nauczy naszych piłkarzy w tak szybkim czasie kilku schematów taktycznych, które będziemy potrafili później zrealizować w meczu. Trudno mi go w ten sposób oceniać, ale na przykład to od czego wychodziliśmy, jakieś magii nazwiska. Czy dzisiaj, jeżeli wyjdzie Zbigniew Boniek na konferencję i powie, że biorę Kataneta za Jerzego Brzęczka, no to nie wiem, czy którykolwiek z kibiców niedzielnych oglądających kadrę go zrozumie i powie, no tak, no faktycznie dobra zmiana.
Także no przecież tak. To było na mundial 20 lat temu.
Jeżeli chodzi o taką magię nazwiska, to tu jej nie ma. Panowie, jednym zdaniem, czy Favre byłby dobrym selekcjonerem, waszym zdaniem? Tak czysto na czutkę, Kamil.
Tak, znaczy mamy uargumentować?
Nie, bo już nie mamy czasu. Dawid?
Okej, okay. Moim zdaniem tak. To jest jedno z top nazwisk, które się przejawiają w realnym kontekście.
Też jestem za. Niech weźmie pod rękę Łukasza Piszka, będzie mu jeszcze łatwiej.
Sami Państwo słyszą, opcji jest multum, a kto zostanie nowym selekcjonerem, to wie na razie tylko Zbigniew Boniek. Gdyby nie wiedział, to na 2 miesiące przed kluczowym meczem eliminacji Mistrzostw Świata z Węgrami bylibyśmy w poważnych tarapatach. Moimi gośćmi byli dzisiaj Kamil Rogulski.
Dzięki, cześć.
I Dawid Szymczak.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję Wam, Panowie, za tę naszą ożywioną dyskusję, za uwagę i wspólnie spędzony czas. Dziękuję także Kamil Kania. Do usłyszenia.